Witam Państwa, Lech Pilarski. W programie o kopolimerach. Do czego można je wykorzystać? Wyjaśni nam za chwilę profesor Agnieszka Wilczewska z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam Panią.
Witam serdecznie.
Jak kopolimery, czyli coś, co łączy różne cząsteczki i my możemy syntezować je, blokować, wkładać tam różne rzeczy po to, żeby móc je wykorzystać dla naszych potrzeb. Nie wiem, czy dobrze wędruje w tych meandrach chemicznych.
Jak najbardziej. Kierunek jest bardzo prawidłowy. Jeżeli ko, to znaczy, że łączymy ze sobą dwie różne funkcje polimerów. A polimery oczywiście nam się kojarzą najczęściej z plastikami, z tym, co jest bardzo użytkowe. Nasze badania nie dotyczą może użytkowych właściwości polimerów i naszych kopolimerów, takich jak codzienność, jak farby, jak powłoki, jak włókna, jak ubrania.
Torebki.
Torebki, tak. Raczej dotyczą tego, co się dzieje na poziomie nano. Czyli schodzimy tutaj do submikroskali. Jesteśmy na poziomie nanotechnologii i technologii mikro. I projektujemy nasze polimery właśnie, nie można je w żaden sposób nazwać plastikami, do zastosowań biomedycznych przede wszystkim, jako nośniki leków.
I to jest ta najnowsza dziedzina, która błyskawicznie się rozwija, czego przykładem między innymi są szczepionki, chociaż tam inne troszeczkę mechanizmy są wykorzystane, ale również się je projektuje, również schodzi się do tego subatomowego prawie poziomu, natomiast wy poszukujecie czegoś troszeczkę większego, ale w co można uzbroić owe cząsteczki, by można było je wykorzystywać w lekach.
Tak, może powiem, dlaczego powstał w ogóle ten pomysł i jaki jest problem. Problemem są choroby cywilizacyjne. Wśród nich są to choroby nowotworowe, wynikające z tego, że społeczeństwo się starzeje. Dużo większe jest narażenie na stres, na zanieczyszczenia powietrza, na zanieczyszczenia ogólnie ziemi. I chorujemy coraz częściej. Nie tylko są to choroby nowotworowe, ale także są zakażenia bakteryjne, problemy z grzybicami.
Wirusy.
Tak. I wirusy, jak się okazało w ostatnim czasie. Drugim ważnym problemem oprócz tych chorób jest także, że przyjmujemy nadmierną ilość leków. Przyjmujemy ogromne ilości leków i my w swoich badaniach staramy się stworzyć takie nośniki dla tych leków, czyli wrzucić lek w taki sposób kontrolowany do środka, żeby przede wszystkim dobrze go tam zamknąć, żeby jeszcze ten nośnik naprowadził nam tą cząsteczkę, która jest w środku, na miejsce, które jest zmienione chorobowo i żeby zadziałał najbliżej tego miejsca, nie powodując skutków ubocznych. Wiemy doskonale, że terapie nowotworowe prowadzą do takich skutków ubocznych, wyniszczenia całego organizmu, dlatego że tych substancji, one są toksyczne nie tylko w stosunku do komórek nowotworowych, ale także do komórek prawidłowych, do komórek normalnych.
Czyli wytaczamy artylerię, chociaż możemy użyć znacznie drobniejszej, skuteczniejszej amunicji i wy szukacie owych nabojów, żeby można było zaatakować wybrane miejsca chorobowe, a nie razić cały organizm.
Dokładnie. Szukamy drogi dotarcia do tych komórek zmienionych chorobowo, zwłaszcza, że nowotwory jeszcze mają taką cechę, że one bardzo szybko się namnażają, więc one potrzebują bardzo dużej ilości budulca. I w naszych badaniach zdecydowaliśmy wykorzystać związki naturalne, a ponieważ jesteśmy syntetykami, jesteśmy organikami, jesteśmy chemikami, potrafimy syntezę chemiczną wykorzystać do tego, żeby właśnie stworzyć takie układy, które bazują także na naturalnych związkach, takich jak glicerydy, takich jak cholesterol, prawda? Już nie rozpatrują, czy to dobry, czy to zły, to oddzielny temat.
Między innymi właśnie owe cząsteczki cholesterolu zostały wykorzystane przy konstruowaniu szczepionki przeciwko COVID-19.
Tak, dlaczego? Dlatego, że cholesterol jest składnikiem błony komórkowej, naturalnym, który odpowiada za jego sztywność, za przepuszczalność, za całą konstrukcję tej błony, oprócz właśnie glicerydów, które są też tymi składnikami. Więc myśmy tutaj zaplanowali w taki sposób te nośniki, żeby zawierały te grupy, licząc na to, że komórki, te szybko namnażające się komórki nowotworowe, będą chętnie ten nośnik przyswajały, a więc będą go chciały wykorzystać do produkcji własnej tkanki, natomiast przez to tą, nazwijmy to, żerczą chęć tych komórek nowotworowych, będziemy wprowadzać tam ukryty nabój, który będzie niszczył komórkę nowotworową.
Czyli chcecie tak podstępnie przeatakować owe komórki nowotworowe, no bo ów cholesterol albo glicerydy są swego rodzaju osłonkami.
Są osłonkami dla każdej naszej komórki także, tak? Więc one mają także ułatwić wejście do tych komórek, skoro są składnikami budulcowymi. Ale tu trafienie do komórki nowotworowej to jest jedna rzecz, ale żeby przy okazji nie zniszczyć komórki zdrowej, żeby nie mieć interakcji z tą komórką zdrową, to jest następny problem badawczy, który także staramy się rozwiązać.
To jak syntezujecie owe kopolimery, jak tworzycie, jak projektujecie takie cząsteczki?
Oczywiście projektujemy w głowie i papier, jak mówią, wszystko wytrzyma, więc na papierze możemy wszystko sobie narysować, rozrysować, natomiast potem te pomysły trzeba zweryfikować przez eksperymenty. Robimy to po prostu w laboratorium, w kolbach. Typowe takie syntezy, można powiedzieć, że takie swoistego rodzaju gotowanie. Tak jak w kuchni gotujemy, przyrządzamy, dosalamy, dodajemy, smakujemy. My nie smakujemy, my nie próbujemy tego organoleptycznie, czyli do ust tego nie wkładamy. Natomiast do tego smakowania, do tego testowania mamy narzędzia fizykochemiczne, mamy aparaturę, która znajduje się na Wydziale Chemii. Bardzo skomplikowaną aparaturę, która nam pozwala wyniknąć i sprawdzić właśnie te wszystkie nasze układy w skali nano. A dodatkowo współpracujemy także w badaniach biologicznych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, z grupą pani profesor Haliny Car, z panią doktor habilitowaną Katarzyną Niemirowicz już od szeregu lat, a także z grupą pana profesora Budzkiego.
Czyli macie kontakt z klinicystami, z ludźmi, którzy zajmują się pacjentami i mogą wykorzystywać te wszystkie pożywki, niepożywki, bakterie, hodowle po to, żeby sprawdzać reakcje.
Do pacjentów jeszcze nie doszliśmy. To jeszcze jest troszeczkę dłuższa droga, dlatego że w przypadku jakichkolwiek substancji, które są wprowadzane jako leki, muszą być one doskonale przebadane. Przebadane pod względem składu, pod względem tego, jak się będą one zachowywać w organizmie ludzkim, gdzie one będą się kumulować, jakie będą metabolity, czyli produkty rozkładu. Nawet nie jesteśmy na tym etapie jeszcze, czyli jesteśmy tak naprawdę na początku długiej drogi. Mamy nadzieję, że ona się zakończy sukcesem. Natomiast tak jak w badaniach naukowych, podstawowych tych, nie tylko ważne jest, żeby ten osiągnąć cel, ale jak i ile informacji zdobędziemy dochodząc do tego celu. Dlatego, że każde badania, które prowadzimy, nawet jeżeli układy nie zostaną nigdy zastosowane jako nośniki, doprowadzą nas do poznania mechanizmów działania, do mechanizmów przenikania, mechanizmów interakcji, a także pozwolą nam poznać, w jaki sposób działają substancje lecznicze, dlaczego one wnikają, nie wnikają, dlaczego mamy lekoodporność, w jaki sposób ona się wytwarza. Więc tutaj ta wiedza podstawowa także może posłużyć do tego, żeby rozwinąć zupełnie inne kierunki badań, żeby znaleźć jakiś wytrych, który pozwoli jednak nam leczyć, mogę powiedzieć, przykre schorzenia, ale one nie są przykre. To są tragiczne walki ludzi z chorobami nowotworowymi, ale także z bakteryjnymi zakażeniami i grzybiczymi.
Ponadto próbujecie znaleźć metodę aktywowania owych nabojów, min, które wysyłacie przeciwko nowotworom, bo tutaj również można użyć różnych zapalników i różnych sposobów aktywacji tego uzbrojenia antynowotworowego.
Tak, liczymy na to, że nasze nośniki nie tylko będą działać jako po prostu same nośniki, czyli jako ta torebka, która przenosi zawartość bardzo cenną w środku, ale także będą działać w taki sposób, że będą wchodzić w interakcje z komórkami, czyli także będą wspomagać tą terapię dodatkowo. I też mamy takie bardzo już ciekawe badania na komórkach na przykład estrogenozależnych, nowotworowych czy nieestrogenozależnych i widzimy różnicę, kiedy stosujemy ten nośnik w stosunku do jednej linii i w stosunku do drugiej linii komórkowej. Ale o tych badaniach biologicznych może ja za bardzo nie chciałabym się wypowiadać, bo to nie jest stricte moja działka. Od tego mam wysoko wyspecjalizowanych współpracowników na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Ale zatrzymajmy się na owych sposobach aktywacji, bo można temperaturą, można jonizacją, można spróbować pola magnetycznego, czyli są różne sposoby, możliwości, żeby w momencie, kiedy już się zorientujemy, że ten lek w tej otoczce, ten kopolimer trafi do komórki chorobowej, to wtedy możecie wysłać ten impuls, to teraz działaj.
Może nie do końca wysłać impuls, bo w przypadku rzeczywiście impulsów zewnętrznych, na przykład impulsów elektrycznych czy magnetycznych, bo nanocząstkami magnetycznymi z kopolimerami na powierzchni tych nanocząstek także się zajmowaliśmy, to jest drugi kierunek naszych badań, wtedy rzeczywiście możemy wykorzystać zjawisko magnetyzacji, a także terapię metodą hipertermii, czyli wygrzewania, lokalnej zmiany temperatury. Natomiast te kopolimery, o których mówimy dzisiaj od samego początku, są wrażliwe na temperaturę. Czyli chcemy wykorzystać to, że komórki nowotworowe mają lokalnie podwyższoną temperaturę. Ze względu na to, że zachodzą tam bardzo intensywnie i namnażanie, i procesy metaboliczne, to temu towarzyszy także wzrost temperatury. Możemy też zwrócić uwagę, jak jemy, prawda? To też robi nam się w pewnym momencie ciepło, gorąco, no bo uruchamiają się procesy trawienne. Musimy zmetabolizować to jedzenie, żeby wykorzystać potem wszystkie elementy, składniki jedzenia na to, żeby budować nasze tkanki, po prostu funkcjonować. Więc tak samo i robi nowotwór. I w momencie, kiedy tam jest ta podwyższona temperatura, staramy się tak projektować te leki, żeby one zadziałały dopiero w tym nośniki, żeby ten lek się uwolnił wtedy, kiedy ta temperatura będzie taka, jak lokalnie w guzie będzie panowała.
Bo to oznacza, że trafiła w to miejsce ta cząsteczka, które trzeba przeatakować, które trzeba spróbować uzdrowić albo zatrzymać ten proces namnażania, powiększania się komórki nowotworowej.
No dokładnie tak jest.
Czyli tutaj te badania równolegle dotyczą sporych możliwości, jeśli chodzi o zaprojektowanie i później wykorzystywanie metabolizmu.
My mamy piękne słowo na takie spore możliwości. Nazywa się to interdyscyplinarnością, czyli właśnie nie tylko badania chemiczne same w sobie, a także biologiczne i naprawdę myślimy o różnych zastosowaniach w różnych aspektach, ale ponieważ to jest jeszcze śpiew przyszłości, mam nadzieję, że nie tylko śpiew, ale prowadzimy już takie rozmowy, żeby wykorzystać także do innych celów, więc szukamy także innych ciekawych zastosowań, a także nie ukrywam, że do produkcji różnego rodzaju czujników.
O, w jakim sensie?
Dlatego, że są to swoistego rodzaju związki, które oddziałują także w sposób chemiczny i w sposób fizyczny z cząsteczkami, które znajdują się w naszym organizmie. Na przykład różnego rodzaju metabolitami czy glukozą. Czujniki działają w taki sposób, że przetwarzają energię tych oddziaływań na energię elektryczną. Na przykład czujniki w glukometrach, prawda, które mają nam wykryć poziom glukozy. Więc tutaj jest też możliwość zastosowań w takich czujnikach, zaprojektowanie w taki sposób tych kopolimerów, żeby posiadały grupy funkcyjne czy układ odpowiedni przestrzenny taki, że będzie do niego pasować określona cząsteczka, będzie ona oddziaływać i ta energia będzie zamieniana z energii oddziaływań z tego fizycznego procesu chemicznego także na energię elektryczną i będzie dochodzić do czujnika.
Czyli jest taka możliwość, że będziecie wysyłać swoje odpowiednio zaprojektowane cząsteczki, które będą mogły wysłać sygnał do analizatora. Uwaga, mamy podwyższony poziom cukru, nie trzeba będzie się kłuć, nie trzeba będzie pobierać krwi, żeby dokładnie analizować.
Tak naprawdę to już są takie badania prowadzone, co więcej, nawet są takie
plastry,
analizatory,
są
takie czujniki, które się wszczepia pod skórę, wystarczy zupełnie bezinwazyjnie już, inwazja tylko na samym początku, kiedy zostały one wszczepione i takie czujniki na glukozę są, więc my już nie będziemy konkurować w tym zakresie. Myślimy o różnego rodzaju markerach nowotworowych, ale tak jak powiedziałam, to jest jeszcze początek naszych nawet przemyśleń i komponowania tego myślenia, jak ten układ wykonać.
To na jakim etapie są wasze badania, bo otrzymaliście państwo również wsparcie finansowe od instytucji, które mają wspomóc rozwój nauki w naszym kraju.
Tak, i otrzymaliśmy wsparcie od Narodowego Centrum Nauki na nasz projekt, który także właśnie dotyczy tej diagnostyki medycznej i terapii, na właśnie te nasze badania podstawowe, bo tym się różnią projekty, które są przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki od przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, że tamte są projektami wdrożeniowymi, natomiast nasze są na te badania podstawowe, które, tak jak już wspomniałam, one dają dużo możliwości, a także możliwości na przyszłość. Im więcej poznamy efektów działania, im będziemy mogli skonstruować ten czynnik, ten nośnik w najlepiej precyzyjny sposób działający, im więcej się dowiemy na ten temat, tym więcej wiedzy wykorzystamy w późniejszych aplikacjach i oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby te nasze układy potem znalazły jednak zastosowanie w tych terapiach nowotworowych. Na razie jesteśmy na etapie i syntez, i badań linii komórkowych izolowanych, czyli badań zewnętrzno-ustrojowych. Zanim przejdziemy do badań jakichkolwiek na zwierzętach, to też musimy przebadać bardzo dobrze ten materiał. Cechuje nas także duża rozwaga w badaniach na zwierzętach. Nie można zwierząt zabijać tylko i wyłącznie dla badań naukowych, więc dlatego chcemy osiągnąć pewien etap, pewien poziom, pewien stan wiedzy, który pozwoli nam powiedzieć tak, możemy przejść do następnego etapu i zacząć robić badania na zwierzętach.
Czyli próbujecie poznawać mechanizmy.
Tak, zdecydowanie. Poznawać mechanizmy i poznawać tak zwaną aktywność, relację między budową, aktywnością biologiczną. To ma taki ładny skrót SAR.
To można by rozwinąć?
Tak, to jest Structure Activity Relationship. Poznanie budowy, aktywności i poznanie tych relacji między budową cząsteczki a aktywnością.
To jest ten kierunek badań, który ma doprowadzić do zindywidualizowania terapii, albo jak się ładnie mówi, do stworzenia tej terapii celowanej, czyli tworzenia medykamentów, które będą trafiały w punkt i nie będą raziły, jak mówiliśmy na początku, całego organizmu człowieka, którego chcemy wyleczyć.
Tak, terapia spersonalizowana to troszeczkę coś innego. Terapia celowana to właśnie ta celująca w określone nowotwory, w określone miejsca chorobowo zmienione. I tutaj oczywiście także będzie sposób podania bardzo ważny. Czy to będzie ostrzykiwanie, czy to będzie do krwi podawanie, czy ta forma, formulacja leków, forma leku będzie bardzo tutaj ważna. Natomiast spersonalizowana terapia dotyczy już konkretnych przypadków i osób, prawda? Czyli dobieramy terapię do konkretnej osoby, która ma jakieś schorzenia lub grupę schorzeń, żeby nie powodować interakcji, żeby nie zniszczyć innych organów, czyli tutaj już jest na poziomie lekarza.
Poznajemy po prostu dokładnie pacjenta i dostosowujemy mu terapię do stanu jego zdrowia, do tych tak zwanych chorób towarzyszących, co teraz COVID bardzo mocno spopularyzował, bo okazuje się, że próba leczenia jednego typu schorzenia może niszczyć albo nadwyrężać te wszystkie organy, które już wcześniej troszeczkę zużyliśmy, będąc na przykład w podeszłym wieku.
Oczywiście. Jeżeli mamy teraz całą gamę związków dostępnych, to możemy, znając ich efekty działania, na co one działają, możemy naprawdę nawet zrobić kombinację tych leków, połączyć je ze sobą, zresztą tak się robi w terapiach nowotworowych, żeby właśnie zadziałać efektywnie. I nie możemy właśnie zapominać o tym, że chociażby koronawirus to nie jest tylko i wyłącznie ten efekt, który widzimy, gorączka, ale potem stany bakteryjne się także rozwijają, różnego rodzaju zakażenia, wpływ na choroby serca i tak dalej. I tego także chcemy uniknąć, dlatego też mamy możliwość wbudowania w nasze cząstki także innych substancji, które wspomagałyby i te efekty uboczne, które towarzyszą chorobom stricte nowotworowym.
Z pewnością Państwo i nasi słuchacze spotkali się już z takimi lekami, które zostały wyposażone w osłonki trafiające na przykład do dwunastnicy i dopiero tam uwalniające te swoje możliwości zdrowotne, a Wy chcecie tutaj doprowadzić do sytuacji, kiedy dopiero w odpowiednim miejscu, dopiero w kontakcie z chorą komórką będzie owa osłonka uwalniała lek.
Tak, i to jest sytuacja idealna, więc na pewno będziemy szukać wyjścia, szukać drogi do tego, żeby coś takiego stworzyć. Natomiast wiemy doskonale, że nie jest to łatwe. Organizm ludzki jest bardzo skomplikowany. Sam nasz nośnik jest też bardzo skomplikowany, więc dlatego poznanie wszystkich aspektów, które dotyczą jego budowy, relacji, oddziaływań, nawet w układach biologicznych, już takich stricte, na przykład we krwi jest masę substancji, które mogą wchodzić w interakcję chociażby z samym nośnikiem. Dlatego to, co wspomniałam, jesteśmy na początku naszej drogi, jest to jeszcze dużo poznania i tak naprawdę bardzo cieszymy się z tego, że poznamy mechanizmy, że będziemy więcej wiedzieć na temat tak złożonych procesów, które zachodzą w organizmie właśnie przy różnego rodzaju stanach chorobowych.
Ja wiem, że to jest pytanie podchwytliwe. To kiedy efekty waszych badań, w sensie takim, że właśnie owe osłonki będą przygotowane do produkcji, będziemy mogli tam wkładać odpowiednie medykamenty i wysyłać do walki z komórkami chorobotwórczymi?
W tym momencie nawet nie jestem w stanie powiedzieć kiedy i czy w ogóle. Bo tak jak wspomniałam, na jakimkolwiek etapie może dojść do weryfikacji negatywnej tego naszego pomysłu i bez tej weryfikacji negatywnej, bez badań klinicznych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i czwartego stopnia na pewno nie będziemy tutaj wprowadzać takiego układu. Więc te badania trwają 10 lat minimum, prawda, jeżeli chodzi już o fazy kliniczne. Nie chcemy badać naszych związków na całych populacjach ludzkich. To jest po prostu bardzo ryzykowne. Nie chcemy, żeby potem występowały efekty naszych badań, naszych odkryć po 20 latach od terapii, żeby to wpływało potem na jakieś stany degeneracyjne w organizmie, na problemy czy to miażdżycowe, czy choroby serca, czy reumatyczne. Dlatego my bardzo rozsądnie podchodzimy do naszych odkryć z bardzo dużą precyzją, z bardzo dużą rozwagą naukową przede wszystkim i świadomością tego, taką świadomością można powiedzieć także, która towarzyszy lekarzom, ale powinna także towarzyszyć naukowcom. Po pierwsze, nie szkodzić.
Trzymajmy się tej zasady, a my czekamy na konkretne efekty, na propozycje odpowiednich terapii, które będzie można wykorzystać w walce z chorobami cywilizacyjnymi i przede wszystkim z nowotworami, które no, coraz większe żniwo, śmiertelne żniwo zbierają w ludzkiej populacji.
A my będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby tą walkę ułatwić i tą walkę wygrać.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem była profesor Agnieszka Wilczewska z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.